Kochani, coście tacy smutni? Niespełna 2 tygodnie mnie nie było, bo siedziałem na poligonie i zajmowałem się szkoleniami. Przyjeżdżam do domu, siadam do komputera, wchodzę w maile, wiadomości przesyłane przez was na komunikatorach i czytam, że znowu nic nam nie wyszło. Że nadal ludzie są głupi i nadal głosują na tych, którzy wielokrotnie ich zawiedli, chociażby tak jak ci z terenów popowodziowych. No i że nic się nie zmieni, bo nie ma w narodzie instynktu samozachowawczego i politycznego. No to wszystko prawda. Ale ja wam mówię, że nic z tych rzeczy złych się nie wydarzy, bo czym innym naród, a czym innym ten zlepek przypadkowych osób bez instynktu państwowego posiadających paszport naszego nieszczęśliwego kraju. No jak koń urodzi się w stajni, to jest koniem, a czy jak mysz, która urodzi się w tej samej stajni, to można na nią założyć siodło? Proszę państwa, jest więc tak, w mojej rzecz jasna ocenie, że pięknie rozwinęła nam się sytuacja po ostatnich wyborach. Mówię o sytuacji politycznej. Z opcji najbardziej realistycznej, no bo były przecież też scenariusze kompletnie nierealne, bardzo życzeniowe i pobożne nawet, ale takie, które nie mogły się wydarzyć, no to nic lepszego nie mogło zostać namalowane na politycznej mapie Polski niż to, co widzimy dzisiaj po pierwszej, a przed drugą turą wyborów prezydenckich. Także głowa do góry. Za chwilę postaram się was przekonać, że nie jesteśmy w sytuacji złej i wcale nie dlatego, że zawsze mogło być gorzej, jak to bywa nad Wisłą. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w tygodniu o sprawach ważnych i pilnych, a za taką sprawę uważam przebudzenie narodowe, które, gdy powiedzmy sobie szczerze, politycy niczego nie schrzanią, może nas tylko miło zaskoczyć w najbliższych wyborach parlamentarnych. Witajcie, usiądźcie i czujcie się jak u siebie. Mam wam tyle do przekazania, że musiałbym poświęcić na to wszystko pewnie ponad 10 minut. Dlatego na wstępie rzucę tylko kilka informacji w paru żołnierskich słowach, a na koniec programu rozwinę się bardziej. Powiedzmy sobie w ramach takich ogłoszeń parafialnych. Otóż na stronie miskoczuwaj.pl po wielkich bojach udało się uruchomić nasz sklepik, w którym znajdziecie przepiękne wydanie powieści Dziedzictwo Romana Dmowskiego, no i kilka ciekawych gadżetów. Link do tej strony zamieszczam w opisie tego filmu oraz w pierwszym komentarzu. Na tej samej stronie, w zakładce newsletter, możecie zapisać się do listy korespondencyjnej, dzięki czemu będziecie dostawali powiadomienia o zbliżających się aktywnościach czuwajowych, a tych będzie naprawdę dużo. Najbliższe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, takich jak przestępczość pospolita i ta zorganizowana, terroryzm, no i umiejętność radzenia sobie podczas wystąpienia ataku masowego zabójcy, powiedzmy na imprezie masowej, na której akurat będziemy, odbędą się na Dolnym Śląsku przez 2 dni, 6 i 7 czerwca, a dokładnie na terenie bazy lotniczej jednostki poszukiwawczo-ratunkowej Baryt w miejscowości Stanisławów numer 41. Jest to zaledwie pół godziny drogi od Legnicy w kierunku południowym. Następne szkolenie będzie pod Łodzią 14 czerwca w miejscowości Tuszyn przy ulicy Źródlanej 29 w siedzibie tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Szczegóły podam na końcu naszego dzisiejszego spotkania. Na naszym kanale pojawił się też najnowszy rozdział słuchowiska na podstawie Dziedzictwa Romana Dmowskiego. Przed nami jeszcze tylko 8 odcinków. I kolejna powieść. Tymczasem dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność. Wszystko, co robimy w ramach naszego projektu, powstaje dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was czuwaja by nie było. Wszystko, co tutaj robimy, jest za waszą sprawą. Jeżeli ktoś z państwa byłby więc zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, no ale przede wszystkim wierzy w to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens, warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, a za każde dziękuję. A teraz ruszamy z dzisiejszym tematem, pełni optymizmu, spoglądając w przyszłość. No to co? Zaczynamy! Wyobraźmy sobie, że stoi przed nami doniczka. Doniczka z ziemią, a w środku ziarenko. Podlewamy wodą. Jak myślicie, dlaczego chociaż zasadzimy, podlewamy, no i stawiamy cały dzień na parapet, aby roślinkę liznęło trochę słońce, to roślinka taka nie rośnie. A nie rośnie, bo aby wyrosło, poza wodą i słońcem potrzebny jest jeszcze czas. I teraz można taką roślinkę zapomnieć podlać lub przestać ją podlewać. Można też podlewać za często, co oczywiście za każdym z tych przypadków doprowadzi do obumarcia. I tak samo jest z polityką, tak samo jest z wyborcami, tak samo jest z kandydatami i strategią na wybory. Można przegrać, przegiąć w jedną lub drugą stronę, można ususzyć albo lać tyle, że się po prostu przeleje i zgnije. Ten program nie będzie jeszcze dotyczył drugiej tury wyborów stricte. Chciałem się dzisiaj skupić na obecnej pozycji Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. Oczywiście spoglądając na te dwie partie przez pryzmat przesilenia w naszej nadwiślańskiej polityce. Stąd dzisiejszy tytuł. Czy Braun, Bosak i Mentzen są w stanie się porozumieć, pójść wspólnie? Odpowiadam już na samym początku. Nie tylko, że nie są w stanie, ale nie powinni być w stanie. Ciekawostka? I owszem, i dzisiaj postaram się ją wytłumaczyć. W styczniu, po tym, gdy nastąpił podział w Konfederacji, zrobiłem, jak się okazuje, proroczy program, w którym wyłożyłem swój pogląd na temat przyszłości stronnictw Konfederacji Korony Polskiej i Konfederacji dowodzonej przez Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena. Powiedziałem wówczas, że ci, którzy sądzą, iż Grzegorz Braun przez swoją decyzję jest skazany na polityczną marginalizację, bardzo się mylą. No i oczywiście się pomylili. Posłuchajcie tego fragmentu. Więc nam powinno chodzić o to, że chcemy zdobyć władzę, albo mieć na tę władzę w jakikolwiek sposób wpływ, a nie wprowadzać posłów do parlamentu. Bo nie interesują nas wasze pensje i to, że będziecie sobie zarabiali. Chociaż z wieloma z was się znam i was lubimy. Nie interesuje mnie to, żebyście się mieli z czego utrzymać. Kompletnie mnie to nie interesuje. Wiecie, w co wchodzicie. Jeżeli poseł po konserwatywnej stronie wchodzi po to, żeby mieć kasę z tamte kilkanaście tysięcy złotych, to nie jest godzien podania ręki. Pieniądze są ważne i powinniście zarabiać dużo, żeby mieć spokojną głowę dla budowania Polski. Ale jeżeli nie idą za tym efekty w postaci nauki rządzenia krajem albo współrządzenia krajem, to nic nie jesteście warci. To jest naturalna konsekwencja po prostu przesuwania się okna Overtona, to o czym mówię. Powinniście absolutnie uwzględnić to, że zmienia się teraz struktura elektoratów. Okno Overtona sprawia, to przesuwanie się sprawia, że prawica będzie teraz klasyfikowana jako centrum, a skrajna prawica jako prawica. I nikt z nas nie ma na to wpływu, chociaż można podjąć działania zabezpieczające, rzecz jasna. I dobrze Braun to odczytuje. Chociaż oczywiście w wyborach prezydenckich nie ma najmniejszych szans na drugą turę. No ale w kolejnych parlamentarnych, bardzo ważnych wyborach, jak nie zrobią głupot i środowisko się nie zagryzie między sobą, co oczywiście nie jest wykluczone, może wprowadzić samodzielnie pierwszych posłów do parlamentu. No i mylą się ci, którzy z góry zakładają, że Konfederacja Korony Polskiej Brauna skończy jak pan Korwin-Mikke, zbierając głosy na poziomie dziesiątek po przecinku. Idą złe czasy. Nie będzie już dobrobytu. Ludzie będą radykalizować swoje poglądy. Potrzebny będzie więc radykał. Skoro jutrzejsza prawica będzie znajdowała się w centrum, a skrajna prawica stanie się prawicą, to znaczy, że należy zgarnąć do siebie obie grupy dla dobra polskiej sprawy. Jedną gromadzi Braun, tym bardziej, że będzie ona coraz większa ze względu na właśnie wzrost napięć społecznych, ubożenie ludzi. No i tutaj przy dobrych wiatrach w niedalekiej przyszłości można uzyskać poziom procentowy od 5 do 10, chyba że znów wystartuje piech i oczywiście wszystko zepsuje swoimi dobrymi chęciami. Drugą grupę powinna zagarnąć Konfederacja idąca do centrum zgodnie z przesunięciem okna Overtona przy jednoczesnym nierezygnowaniu ze swoich wartości, ale przy wykazywaniu, że prawdziwy centryzm jest tym, czym wczoraj była prawica i że prawdziwe centrum ma charakter liberalny gospodarczo o charakterze konserwatywno-chrześcijańskim. Nawet jeżeli się to nie podoba kardynałowi Rysiowi na przykład. No ale ten człowiek akurat powinien zostać biskupem w Izraelu i tam startować nawet na premiera. Tak jak mówiłem, tak też się stało. I nie jest to kwestia jakiejś tam pychy albo specjalnej wybitności, lecz po prostu rozumowego podchodzenia do spraw. Tak jak większość z was rozumowo potrafi do tematów społecznych i politycznych podchodzić, a między innymi dlatego się tutaj zbieramy. No właśnie, takie pytanie. Gdzie jest pan Piech? Gdzie są ci wszyscy, którzy walili w takich jak ja młotem albo jak w bęben, gdy przestrzegałem przed tym człowiekiem? Gdzie partia polityczna, którą mu zamknęli, bo podobno spóźnił się z kwitami do PKW? Niby poważny człowiek. Przecież ludzie na tę partię pracowali. Jak można było tego nie dopilnować? A może było warto? Albo było trzeba? No człowiek, który idzie do rządzenia państwem w imieniu konserwatystów, bo przecież takie miał zapędy, nie potrafi wypełnić kwitów i złożyć ich na czas? Albo przypilnować, żeby ktoś złożył? A państwem 37-milionowym ma zarządzać? Gdzie są te zapowiedzi o szturmie na polską politykę przy wsparciu łaski z nieba? Nie ma człowieka. Nie poszedł z Braunem, nie wsparł go swoim doświadczeniem, o którym tak wiele mówił. A ja wiem, dlaczego go nie ma. A przynajmniej tak mi się wydaje. Bo nie taki w moim rozumieniu spraw był jego cel pojawienia się w tamtym czasie w wyborach. Nie chce mi się już nawet tego tematu rozwijać. Obrazowałem swój pogląd w jednym z programów, pokazując, do czego doprowadziło pojawienie się Piecha w polityce, i zrobiłem to na prostym algorytmie. Część ludzi nie była w stanie zrozumieć tych zależności i broniła jego aktywności do samego końca, czyli do momentu, w którym partia działająca pod auspicjami samego Boga, jak przecież głosiło wielu wyznawców PJJ, upadła i nie została już odbudowana. Ale co krwi napsuła i ile szkód wyrządziła Braunowi i Konfederacji jako takiej, to szkoda strzępić po prostu ryja. Początkowo przejmowałem się głosami ludzi, do których nie docierały proste komunikaty na temat tego, jak wygląda system wyborczy w Polsce i dlaczego warto uwzględnić to przy podejmowaniu wyborczych decyzji. Ale później uznałem, że jeżeli chcemy trzymać poziom naszych spotkań na odpowiedniej, rzekłbym, wysokości, to trzeba uznać wprost, że nie wszystkie nasze spotkania są dla wszystkich. Mam świadomość waszego poziomu intelektualnego. Przecież piszecie maile, wysyłacie wiadomości. Korespondujemy ze sobą na tyle, ile jestem w stanie odpowiadać. Mamy ze sobą kontakt. Dlatego muszę ciężko pracować przy każdym odcinku, aby spełnić wasze oczekiwania, i mówię to bez żadnej kokieterii. To wy zawyżacie poziom naszych programów, więc trzeba się starać. Wokół Czuwaja, i mówię to z wielką dumą, zebrali się bardzo, ale to bardzo wytrawni i wymagający odbiorcy. Grzegorz Braun ma ogromną szansę wprowadzić do polskiego parlamentu w najbliższych wyborach, no w zależności rzecz jasna od frekwencji, nawet 10 posłów. Plany te mogą zostać rzecz jasna pokiereszowane. Kiedy? No na przykład wtedy, gdy sam Braun nie wytrzyma ciśnienia i na przykład, kiedy pozbawią go immunitetu, posadzą do więzienia, a jest to marzenie wielu złych ludzi. I myślę, że wcale nie trzeba rezygnować z radykalizmu, żeby zachować powściągliwość i zdrowy rozsądek w kolejnych działaniach, tak żeby nie zaszkodzić sobie oraz partii. Ludzie już panu zaufali. Fajerwerki znamy. Teraz działamy. Idziemy na 10%. Źle się zacznie dziać, gdy Grzegorz Braun rozluźni partyjne szyki. Gdy nie będzie bacznie spoglądał na tych, których do siebie dopuszcza, do najbliższego otoczenia. A takich zacznie pojawiać się wielu. Bo na wielu padł też blady strach. Albo gdy w najbliższych wyborach znów zainstalowany zostanie kolejny kandydat prawicy, którego zadaniem będzie rozbicie cementującego się właśnie elektoratu na prawo od Bosaka i Mentzena. I takie próby będą podejmowane. Dlaczego? Bo zawsze były. Braun do dnia ogłoszenia wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich nie jawił się w oczach establishmentu jako zagrożenie. Bagatelizowano go, demonizowano, bo nikt z nich w swojej pysze nie zakładał tak wysokiego poparcia dla Brauna, i to osiągniętego w tak krótkim czasie od rozpadu Konfederacji. Teraz będzie tylko trudniej, bo najpierw bagatelizowali, następnie się śmiali, a teraz zaczynają się realnie bać, że w kolejnym Sejmie zasiądzie odpowiednia reprezentacja Konfederacji Korony Polskiej, która będzie w stanie nie tylko założyć własny klub, a co za tym idzie, zgodnie z dobrym zwyczajem parlamentaryzmu, zażądać stanowiska w prezydium Sejmu wicemarszałka. Ale przy dobrych wiatrach głosy posłów od Grzegorza Brauna będą ważyły więcej niż głosy innych. Braun może być politycznym języczkiem uwagi, bez, rzekłbym, którego nie będzie można zebrać odpowiedniej większości do głosowań. I tak trzeba w moim odczuciu patrzeć na tę sprawę. Co ważne, elektoraty pierwszej Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej wcale nie muszą się kanibalizować. Otóż to okno Overtona o którym tyle mówiłem, pędzi jak szalone. A społeczne niepokoje prowadzą do przemodelowania elektoratów. I tu pojawia się problem, ponieważ nie wszyscy wyborcy i zaangażowani w politykę ludzie są w stanie to zrozumieć. Aż mnie po prostu skręca, gdy widzę uderzanie braunowców w bosakowców i męcenowców i odwrotnie. Mamy zmianę pozycji. I nie jest to zmiana ideologiczna, ale zmiana preferencji wyborców. Nie naszych, gdzie mamy już z góry ugruntowany pewien pogląd na politykę, ale ludzi, których byśmy zazwyczaj w ogóle nie określili jako tych, którzy mogą zagłosować na Konfederację albo na Grzegorza Brauna. To są podstawy podstaw. Zadaniem każdego rozsądnego konserwatysty powinno w moim odczuciu być więc wyciszanie nastrojów tych negatywnych w szeroko pojętym obozie prawicowym i skupienie się na pozyskiwaniu wyborców, a nie wzajemnych nawalankach. W interesie Polski jest silna konfederacja Bosaka i Mentzena oraz silna drużyna Brauna z 10 albo kilkunastoosobową reprezentacją parlamentarną. Co w moim przekonaniu jest nie tylko możliwe, ale matematycznie możliwe, absolutnie realne i to bez podbierania sobie elektoratu. I o tym też mówiłem pół roku temu. Posłuchajcie. Mądra konfederacja Bosaka i Mentzena powinna pomóc Grzegorzowi Braunowi, aby mógł zbudować, jak najszybciej nawet, stronnictwo skrajne. Aby zebrał głosy, które nigdy nie poszłyby na konfederację bez Brauna, a jednocześnie, żeby rozbudowali partię republikańską idącą ku centrum, jak mówię, bardzo ważne, bez ideologicznych kompromisów. Jak rzekłem już raz, ale powtórzę, przekonując wyborców, że obecne centrum to lewica, a prawdziwe centrum to sojusz wolnego rynku z konserwatyzmem chrześcijańskim. Tak to się robi. Jak macie jakieś pytania, to wszyscy macie do mnie telefon. Mówię o kolegach politykach. A jeżeli się mylę, to wykażcie gdzie. Tylko konkretnie, bez tych tam partyjnych opowieści, bo na to już jestem za stary. Polityka jest, moi mili, brudnym rzemiosłem. Powiem więcej, to co dziś ode mnie usłyszeliście, jeszcze usłyszycie, wie i wyznaje każdy rasowy polityk. Ale publicznie tego nigdy nie będzie mógł wam powiedzieć. Czy dlatego, że coś skrywają przed własnymi wyborcami? Nie. Dlatego, że tak działa ten mechanizm. Tak będzie on działał i nie ma możliwości, aby było inaczej. Któraś z zatroskanych, widać po komentarzach, dobrych pani, zatroskanych o Polskę, niedawno zapytała mnie na Twitterze, z wielką troską właśnie. To inaczej się nie da, panie Marku? No niestety nie da, proszę pani. Jest to matematycznie niemożliwe i zostało wielokrotnie udowodnione w najnowszej historii Polski. Polityka to subtelna gra, która ma sztywne reguły i jeden cel. Jest nim zdobycie władzy. Jednym władza jest potrzebna, aby kraść, innym, ponieważ nie potrafią bez niej żyć, są tacy ludzie. Jeszcze inni nie byliby w stanie poradzić sobie w normalnym życiu, więc uczepiają się jakiegoś lokalnego, partyjnego lidera i poprzez swoją mierność, ale wierność docierają do Sejmu. To nic, że bywają niezmiernie głupi i bezmiernie próżni czasami, ale osiągają często cel. Na szczęście są też tacy, którzy próbują sięgnąć po władzę z realnej troski o dobro wspólne, bo mają plan, pomysł. Różnie się to oczywiście później dzieje, różnie wychodzi tym ludziom, no ale mówimy przecież o motywacjach, a nie o konkretnych już później działaniach. Gdybym miał doradzać zarówno Bosakowi, jak i Braunowi, to obaj liderzy nie powinni rozpuszczać w tym momencie swojego politycznego wojska po drugiej turze wyborów prezydenckich, bez względu na to, jaki będzie wynik. Bo chyba większość z was, tak? Ja też. Czuję, że przesilenie wisi w powietrzu. O tym jednak za chwilę. Grzegorz Braun powinien ograniczyć do minimum aktywność w europarlamencie, z którego i tak nie ma żadnych politycznych korzyści. Zarabiać, to tam się da zarobić, żeby miał spokój w rodzinie, żeby miał spokojną głowę do działania i skupić się na Polsce i wygraniu wyborów tutaj na miejscu. Teraz właśnie jest ten czas, aby wszystkie sztaby Bosaka, Mentzena, Brauna pozostawały nieustannie w gotowości alarmowej. Zwołanie bowiem wojska na chybcika, a nie wiadomo co nam planują, bywa czasochłonne. Wojsko rozpuszczone, wracające do domu, szybko zapomina czym jest walka. A teraz jest właśnie finisz. Jest bowiem bardzo duża szansa, że będziemy mieli w kraju przedwczesne wybory parlamentarne. Popatrzcie, upadek papierowego żołnierza, czyli Szymona Hołowni, który szoruje teraz dno wyborcze, jest korzystny nie tylko dla Donalda Tuska, bo pięknie pozycjonuje go w koalicyjnym szeregu, ale jest też na rękę samej Konfederacji Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena. Dlaczego? bo Hołownia pokazał, że do niczego poza gadaniem się nie nadaje. Nawet te jego piękne speech'e podczas tych wszystkich debat wyborczych nic nie dały. No mówił najlepiej z wszystkich, płynność, znajomość języka polskiego, nawet czasami kąśliwe i szybkie riposty. Nic mu to nie dało, bo człowiek miał okazję się wykazać. I ludzie tak jak mu zaufali, tak przestali ufać. A dlaczego jest na rękę Konfederacji Bosaka i Mentzena? Dlatego, że chociaż część świata prawicy nie chce tego do siebie dopuścić, to prawda jest taka, że wśród wyborców Hołowni są porządni ludzie nieskażeni partyjniactwem. Ludzie, którzy nie zagłosowaliby nigdy na Konfederację, w której jest Grzegorz Braun, ale z chęcią oddadzą głos na partię, w której go nie ma. Konfederacja może więc liczyć nie tylko na swój twardy elektorat, oscylujący, jak oceniam, w okolicach 10%, ale również na te ruchome głosy z obrzeży PiSu oraz konserwatywniejszej części Polski 2050 i Platformy Obywatelskiej czy PSL. Tam również są ludzie, jak te elektrony, które da się rozszczepić od tych atomów. Gdzie atom przyciąga elektrony, pozycjonuje je wokół tej osi lotu. Mamy bowiem ruchome okno Overtona. I nie wszyscy wyborcy są partyjniakami. Wystarczy, że przy odpowiedniej frekwencji wyborczej Konfederacja zgarnie 2% tych od Hołowni, procent tych z PSL-u, 2% z PO i 3% z PiS i mamy około 17% w wyborach parlamentarnych, co może dać przy odrobinie szczęścia 50 do 80 posłów. Do tego Grzegorz Braun ze swoim sztywnym 6% poparciem wzmocnionym głosami rozwarstwionymi na tych planktonowych kandydatów, no i chłop wchodzi do Sejmu z mocną 7, a nawet 10, mówię w procentach. Nie chcecie takiej Polski? 80 posłów Konfederacji i 10 czy 20 od Brauna. To ja wam mówię, że to jest realne. Jednak potrzeba jest tutaj roztropności politycznej u polityków i rozsądku u elektoratu walczącego. O tak bym to nazwał. Szczególnie tego, który wypróżnia się w internecie. Oczywiście miło jest słyszeć, że Grzegorz Braun wyprzedził Hołownię. Ale przecież dla samej Konfederacji Korony Polskiej to zestawienie nie ma najmniejszego znaczenia poza jakąś ambicją. Bo to są przecież dwa odrębne elektoraty, dwie odrębne grupy wyborców, które nigdzie na osi rzędnych się nie przenikają i raczej nigdy nie przenikną. Jest to więc takie zwycięstwo, bo pokonaliśmy marszałka Sejmu, który tyle o sobie mówi, że ma takie poparcie, a tu proszę, Grzegorz Braun wyprzedza go z taką łatwością. Ale dla polityki to nic nie daje, nic to kompletnie nie zmienia. Dodaje morale dla swoich, ale swoi i tak mają morale. Dlatego nie ma i nie było co drżeć o podział w Konfederacji, który nastąpił z początkiem tego roku. Można mieć uwagi co do formy, w jakiej został ten podział poprowadzony. Sam je miałem i mam. No bo chociaż był naturalny, ten podział skłócił ze sobą zwolenników Brauna, Bosaka i Mentzena, którzy przecież w 90% widzą Polskę identycznie. Wzajemne ataki i oskarżenia są słabe. Więcej energii włóżmy w budowanie swoich formacji niż na rodzinne, bliższe lub dalsze, ale jednak rodzinne wojenki. Tak też mówiłem przed 6 miesiącami, pamiętacie? I myślę, że w kwestii podziału głosów, które będą się teraz zmieniały na politycznym rynku, politycznym bazarku, można było proces taki przeprowadzić, odpowiednio się zabezpieczając. Dalsze utrzymywanie, że dało się prowadzić wspólną politykę w ramach jednej partii, mając radykalnie różniące się od siebie metody działania, było rzeczą niewykonalną. To jest tak, jakby twierdzić, że człowiek może zablokować wybuch wulkanu. No, pewne procesy społeczne i polityczne zachodzą samoistnie i powodowane są setkami tysięcy bodźców. I tak jak nie możemy wpłynąć na wybuch wspomnianego wulkanu, czy też na nadchodzącą falę tsunami, które to zderzenia mogą zniszczyć wszystko, co udało się wspólnym wysiłkiem wielu ludzi zbudować, tak istnieje jednak możliwość ograniczenia szkód poprzez rozwiązania inżynieryjne i system ostrzegający o nadchodzącym niebezpieczeństwie, nieprawdaż? Oba te zjawiska, i mówię teraz o naturze, żeby zrobić taką hiperbolę, są wprawdzie destrukcyjne, ale są też ważne dla planety. I poza zniszczeniem mają też zbawienne dla niej skutki, dla ludzi również. Bo oto przecież po wybuchu takiego wulkanu tereny wokół niego stają się żyzne. Wystarczy włożyć patyk, by wyrosło drzewo. A ruch płyt tektonicznych, odpowiedzialny za trzęsienia ziemi i w konsekwencji formowanie się fal tsunami, w dużej mierze kształtuje nasze środowisko, a także wpływa na klimat i ekosystemy. Więc gdyby ustał, gdyby ziemia stała się jedną spójną płytą, nie nadawałaby się do życia. Po co więc o tym mówię? No bo takim tsunami, czy też wybuchem wulkanu był dla konserwatystów rozpad Konfederacji. I może nawet boli, ta woda zalewa. Trzęsie się ta ziemia. Ale właśnie ona powoduje, że to wszystko może funkcjonować i będziemy mogli sadzić więcej, siać więcej i więcej zbierać. Chodzi o to, i do tego mam jako wyborca wspierający Konfederację największe pretensje, że zostało to zrobione w atmosferze skandalu i wojny w rodzinie, z tymi głupkowatymi komentarzami teraz, zaczepkami pomiędzy sobą. Rozumiem, że potrzebny był rozgłos, ale można to było zrobić, czyli rozejść się na tysiące innych sposobów i skorzystałaby na tym Polska. Nawet przy obopólnej utracie zaufania liderów do samych siebie. Rozgrywka ta mogła być elementem szerszej, właśnie wielopoziomowej, wieloskładnikowej politycznej układanki na poziomie kwantowym. To, kwantowym dokładnie, na różnych przestrzeniach. W normalnym świecie poważnej polityki można było odpowiednio wcześnie zaplanować piękną grę, tworząc sztucznie dwie frakcje po stronie prawicowej. Oficjalnie przeprowadzić całą operację rozstania się z Braunem, sprawiedliwie podzielić kasę, rzecz jasna, bo to ich wspólne pieniądze, z subwencji, a nieoficjalnie dokonać sztucznego podziału, aby zgarnąć większy kawał politycznego tortu. Zwiększyć szansę na zdobywanie władzy i naprawę Polski, bo po to wszyscy się angażujemy w tę sprawę, aby ratować Polskę, a nie ulżyć politycznym aspiracjom jednego czy drugiego polityka. Jak mawiał Sun Tzu, musimy być szybcy jak wiatr, spokojni jak las, zapalczywi niczym ogień, niewzruszeni jak góry, niepoznani jak ciemność, gwałtowni niczym piorun. Tacy winni być żołnierze, również ci polityczni. Rzecz jasna. I to zdanie przyświeca mi zawsze, gdy mówię o tak zwanym głosowaniu na mniejsze czy większe zło lub głosowanie w zgodzie z własnym sumieniem. No bo zadam teraz przewrotne pytanie. Czy można zagłosować w zgodzie z własnym sumieniem, ale przez oddanie swego głosu oddalić Polskę od wymarzonego celu, czyli ubicie duopolu tych starych, zmęczonych polityków, którzy nas terroryzują za pomocą demokracji od ponad 30 lat? No oczywiście, że można. Te wszystkie głosy oddane na wyskakujących jak Filip z Konopi kandydatów, którzy idą po te swoje 0,5% czy 1%, wiedząc, że i tak nie mają najmniejszych szans, ale ich zadaniem jest po prostu odebrać Konfederacji czy Braunowi. Po to idą w wyborcze szranki, żeby przy odpowiedniej frekwencji wzmocnić PiS. Oczywiście słabiej to widać w wyborach prezydenckich, ale świetnie to działa w czasie głosowania do parlamentu. To właśnie zrobił swojego czasu pan Piech. Zabrał Braunowi i Bosakowi, a dołożył PiSowi. Głosowanie zgodnie z własnym sumieniem w sposób rozumny, w moim przekonaniu oznacza, że jest to oddanie głosu tak, aby serce nie zagłuszyło jednak rozumu. Słuchajcie, myślę, a nawet jestem przekonany, i zaznaczam, to jest mój pogląd, że oddanie głosu przez człowieka świadomego, zgodnie z jego własnym sumieniem, nie powinno oznaczać dokonania wyboru, który pozwoli się nam dobrze poczuć etycznie. Nie o to jest gra w ogóle. Bo przecież walczymy tu o Polskę, a nie o nasze dobre samopoczucie. Ale dokonanie takiego wyboru, świadomego, który pozwoli nam sobie wyobrazić, co wydarzy się w kraju w następstwie mojego głosowania. Oczywiście mój głos jest mało ważny jako sam. Ale przecież takich ludzi może być znacznie, znacznie więcej. Bo wybory i w ogóle ordynacja to nie są łatwe rzeczy. Ale posłuszmy się przykładem. Ludzie w ostatnich wyborach parlamentarnych, którzy głosowali na PJJ, a pisze do mnie wielu takich wyborców, pomstując na swoją decyzję sprzed lat, mają i mieli wówczas poglądy zbieżne z Grzegorzem Braunem w przedziale od 90, bym powiedział, do 99%. Zbieżności. One były po prostu bardzo bliskie siebie. Nawet Braun proponował Piechowi wspólny front. Nie było zgody. I to zdaje się dwukrotnie. A może czegoś nie wiem. I było tych prób więcej. Ci ludzie postanowili jednak, bardzo często nie rozumiejąc systemu wyborczego, albo podejmując zbyt szybko decyzję, że zagłosują na PJJ. No i PJJ padło, no i w tych wyborach głosowali na Brauna, czyli okazało się, że też spełnia ich oczekiwania. Nie musieli więc wtedy szukać, jak to mawiają niektórzy, miodu w dupie. Prawda? No, tam go nie znajdziemy. I to sprawiło, że nie tylko ludzie Piecha nie weszli do Sejmu, ale reprezentacja Konfederacji z Braunem na pokładzie, bo wtedy przecież w niej był, została uszczuplona o kilkunastu posłów. Pokazuję i objaśniam na przykładzie ostatnich wyborów parlamentarnych, jak to wyglądało. Wybory do parlamentu w Polsce według ordynacji są proporcjonalne. To oznacza, że musi być jakiś sposób dzielenia mandatów, tak? I tym sposobem jest metoda Donta. Jak ona działa? Przykład. Jeżeli w jakimś okręgu na partię A, która przekroczyła próg wyborczy, oddano 1500 głosów, a do rozdzielenia jest powiedzmy sobie 8 mandatów, to na jeden mandat przypadałoby 187,5 głosa. Tak? W efekcie, gdyby na tę partię A oddano 720 głosów, na partię B 480 głosów, a na partię C 300 głosów, partii A należałoby się 3,84 mandatu. Tymczasem liczba mandatów musi być wyrażona liczbą całkowitą, tak? I tutaj chodzi właśnie o tę proporcjonalność. I tu wchodzi metoda Donta. No nie będziemy przecież cieli posłów na ćwiartki, prawda? I wprowadzali do parlamentu posła i pół, tak? Albo dwóch posłów i rękę trzeciego. Następnie, gdy głosy są oddane i zliczone, rozpoczyna się dzielenie mandatów. W systemie Donta mandaty rozdziela się dzieląc wyniki uzyskane przez partię przez kolejne liczby naturalne. No i z uzyskanej w ten sposób grupy ilorazów wybiera się tyle najwyższych ilorazów, ile mandatów jest do rozdzielenia. I to jest klucz całej sprawy i na tym polegają de facto wybory w tym systemie.
Jak działa metoda Donta? Metoda Donta polega na tym, że głosy oddane na każdą partię dzieli się przez kolejne liczby naturalne 1, 2, 3, 4, tworząc ilorazy. Następnie wybiera się największe ilorazy w liczbie równej liczbie mandatów do rozdzielenia, w tym przypadku 8. Każda partia otrzymuje tyle mandatów, ile razy jej iloraz znalazł się wśród tych największych. Dane z przykładu. Głosy. Partia A 720, partia B 480, partia C 300, łącznie głosów 1500, mandaty do rozdzielenia 8. Krok pierwszy. Obliczanie ilorazów. Dzielimy wyniki każdej partii przez kolejne liczby naturalne 1, 2, 3, 4, aż uzyskamy wystarczającą liczbę ilorazów do rozdzielenia 8 mandatów. Krok drugi. Wybór 8 największych ilorazów. Teraz układamy wszystkie ilorazy w kolejności malejącej i wybieramy 8 największych. Krok trzeci. Przydzielanie mandatów. Partia A 720, 360, 240, 180. 4 mandaty. Partia B 480, 240, 160. 3 mandaty. Partia C 301 mandat.
I teraz, z czym mieliśmy do czynienia w wyborach parlamentarnych, gdy startowała Polska jest jedna? Szeroko pojętej, powiedzmy sobie, prawicy realnej. Zdecydowaliby się oddać wtedy głos na kandydatów patriotycznych na listach Konfederacji, a nie na PJJ, albo PJJ po prostu by weszła do Konfederacji, co jej przeszkadzało, i dała tam swoich ludzi, ale nie chciała, choć Braun proponował. Mielibyśmy też ten sam udział frekwencyjny, no ale też zwiększony procent oddanych głosów na partię Wielkiej Trójki Prawicy, czyli Brauna, Bosaka i Mentzena, to sytuacja malowałaby się zgoła odmiennie. Dzisiaj byśmy prawdopodobnie żyli w zupełnie innym kraju. Oczywiście należy wziąć pod uwagę jeszcze jedną sytuację, że elektorat PJJ, gdyby ta partia nie powstała, podzieliłby się być może na trzy grupy. Pierwsza głosowałaby na Konfederację, druga na PiS, a trzecia nie poszłaby do wyborów wcale. Prawda? Logiczne. Myślę, że byłyby to równe zbiory, ale mogło być różnie. O tym jednak za chwilę. I oto przykład, który podawałem wielokrotnie z trzech okręgów, a tych okręgów jest tyle, ile jest okręgów, bo w każdym mniej więcej taka sytuacja miała miejsce, ale te trzy są symptomatyczne, gdzie do Sejmu mogli w tamtym czasie wejść katoliccy posłowie o charakterze konserwatywnym. Był to okręg, bardzo mi bliski ostatnio, 17, Radom. Konfederacja uzyskała mandatów 0. Do zdobycia mandatu zabrakło 3143 głosy. Liczba głosów oddanych na PJJ wyniosła 5983. Gdyby chociaż połowa elektoratu PJJ poparła Konfederację, a kolejna została nawet w domu lub zagłosowała na PiS, to człowiek Brauna zyskałby mandat. Objąłby go Rafał Foryś z Konfederacji Korony Polskiej. Foryś by wszedł do Sejmu kosztem Andrzeja Kosztowniaka z Prawa i Sprawiedliwości. Ale że głosy prawicy się rozbiły i ci, którzy najbliżej mieli do Konfederacji, postanowili zagłosować na PJJ. Mówię, nawet gdyby w ogóle nie poszli na wybory, bo część pewnie by poszła i zagłosowała na Konfederację z braku tak zwanego laku, to byłby tutaj poseł z ziemi radomskiej od Grzegorza Brauna. Ale co? Nie ma. Jest Andrzej Kosztowniak, jak mówię, z PiSu. Podobnie było w okręgu 23, w Rzeszowie. Mandat uzyskał tam Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej. Wszyscy pamiętamy. Do zdobycia drugiego posła zabrakło 13 410 głosów. Liczba głosów oddanych na PJJ w tamtym okręgu wyniosła 16 169. I teraz gdybyśmy znów założyli, że gdyby z tych 16 169 wyborców katolickich PJJ 13 410 osób poparłoby Konfederację, to uzyskałaby ona drugi mandat w Rzeszowie. I ten mandat objąłby Tomasz Buczek z Ruchu Narodowego kosztem Jana Warzechy z Prawa i Sprawiedliwości. Okręg 8. Lubuskie. Brak mandatów dla Konfederacji. Do objęcia mandatu zabrakło zaledwie 2211 głosów. Liczba głosów oddanych na PJJ w tym okręgu to 5794. No i jeszcze była taka organizacja, też tam niby konserwatywna, o nazwie Antypartia. Na nią głos oddało 1156 osób. I gdyby chociaż połowa elektoratu PJJ poparła Konfederację, zyskałaby ona jeden mandat. Objąłby go sprawdzony już w parlamencie świetny i merytoryczny Krystian Kamiński z Ruchu Narodowego kosztem Łukasza Mejzy z Partii Republikańskiej, który startował z list PiSu. Ktoś powie, ale co to by zmieniło? No gdyby wówczas weszli ludzie z Konfederacji, spadłoby PiSowi, co przed chwilą przecież wykazałem na przykładach. PiS byłby szczuplejszy o kilku posłów. Ale załóżmy sobie, że PJJ by nie wystartował, czy też nie wystartowała. Część wyborców zostałaby w domu. Szacuję, że ze względu na katolicki charakter tego elektoratu, bo przecież znam wielu ludzi, również w Radomiu z tej organizacji, byłaby to jednak marginalna grupa, która w pewnym momencie poczułaby się i poszła zagłosować albo na PiS, albo na Konfederację. Częściej na Konfederację ze względu na to, co PiS robił w czasie tego, czym nas straszono, a okazało się zupełnie czymś innym. Więc jak mówię, z dużym prawdopodobieństwem pozostali zagłosowaliby pewnie na Konfederację lub PiS. I jeżeli byłoby tak, że w każdym z tych okręgów wyborczych konserwatyści oddaliby głos na Konfederację zamiast PJJ, uwzględniając nawet tych, którzy odpadliby, ponieważ chcieliby zostać w domu i nie iść na wybory, to PiS uzyskałoby 187 mandatów, a Konfederacja 34, co dawałoby łącznie wynik 221 posłów. A do zabezpieczenia kraju w tej układance przed koalicją Tuska, Hołowni i Lewicy zabrakłoby zaledwie 10 posłów. I mogliby być to na przykład posłowie PSL-u lub jacyś inni podkradzeni chociażby za stanowiska. I mielibyśmy wówczas wybór, albo wspólna koalicja z PiS-em, albo rządy, które dobrze znamy od 2 lat, a których tak bardzo nie lubimy, prawda? Ale gdyby poszli w rządy z Prawem i Sprawiedliwością, które oczywiście by kłamało, bo zawsze kłamie, tak jak za czasów Ligi Polskich Rodzin, no to jednak rząd PiS-u nie mógłby sobie robić tego, co wtedy, gdy rządził sam. Trzeba byłoby patrzeć na Konfederację i PSL, którzy spoglądaliby bacznie na ręce. Przecież nie trzeba się kochać, żeby mieszkać w jednym domu i nim zarządzać. Przykład pierwszy z góry. Wspólnota mieszkaniowa, w której mieszkacie lub ktoś znajomy mieszka. Przecież sąsiedzi są różni. Ale trzeba się spotkać, wykłócić i podjąć decyzję, prawda? Patrzeć sobie na ręce. Tymczasem to nie my, konserwatyści, decydujemy dzisiaj o losach Polski przez najbliższe lata, ale lewacy wsparci marginalnym Hołownią i Platformą Obywatelską. Łatwiej byłoby nie popełniać błędów, gdyby rozumiało się, na czym polega polityka i że polityka jest również przewidywalna, bo to matematyka. A każdy głos oddany gdzie nie trzeba, w połączeniu z innymi głosami, które też idą gdzie nie trzeba, ma swoją wagę. A co za tym idzie? Swoje konsekwencje. To tak jak ten hura optymizm, który głosi, wygrał nasz. Pamiętajcie, że polityk bez względu na to, czy znamy go osobiście, czy tylko z ekranów telewizora, nieustannie musi czuć oddech na plecach. Oddech tych, którzy swoim poparciem i głosem wwindowali go na zajmowane stanowisko. A może jest tak, jak mówił Dmowski, że Polak do tego stopnia ukochał sobie walkę o niepodległość i samą walkę właśnie, i tę tęsknotę za wolnym krajem, że poza tym nie jest w stanie nic wskrzesić w sobie, żadnej innej myśli. Na przykład tego, co będzie, gdy wolność już przyjdzie. Może część ludzi jest taka, która tylko chce walczyć o wolność, ale gdy przyszłaby realna władza, nie potrafiliby jej zastosować. I na przykład państwo by wtedy popadło w jakąś wielką ruinę. Bo na czym polega udział w polityce? Na niczym innym, jak na zdobyciu władzy. No to jeszcze raz wskoczmy sobie do programu sprzed pół roku. Jak władzę zdobyć? No, gdyby chciało się powiedzieć o tym ładnie, to należałoby to ująć tak. Aby zdobyć władzę, należy przekonać wyborców do głoszonych przez siebie poglądów i idei. I brzmi ładnie, prawda? Ale gdybyśmy chcieli zdjąć z tego całą tę kokieterię i pogadać o tym jak mężczyźni, wykładając sprawę wprost, no to na to samo pytanie, brzmiące jak władzę zdobyć, należałoby odpowiedzieć: władzę należy zdobyć skutecznie. Co to oznacza zdobyć władzę skutecznie? Dla ludzi cywilizowanych, posiadających bardziej lub mniej, ale jednak jakiś tam w miarę trzymający się kręgosłup, oznacza to ni mniej, ni więcej, że do zdobycia władzy wykorzystać wolno narzędzia, które pozwolą do celu się przybliżyć, zachowując jednocześnie w zasięgu wzroku paradygmat etyczny. Mówiąc wprost, jak najrzadziej być co oczywiście nie oznacza, że rywale nimi nie będą. Bywają, i to bywają nader często. I nie będą się ograniczali do chwytów czystych. I nie mam tutaj na myśli jedynie ludzi z list stronnictw czy partii nam przeciwnych. Nie bez powodu od zawsze mawia się, że największym przeciwnikiem polityka ubiegającego się o mandat jest jego kolega z listy, czyli z najczęściej tej samej partii. I żeby była jasność, nie twierdzę, że pozjadałem wszystkie rozumy. Wolałbym, abyśmy nasze spotkanie, to dzisiejsze spotkanie, potraktowali jako po prostu pewną logiczną rozgrywkę, jakąś partię szachową we własnej głowie i wyłożenie jakiegoś konkretnego wariantu. W tym przypadku mówię do was, więc wariant pochodzi ode mnie. Kiedyś też zostałem źle zrozumiany a propos głosowania zgodnie z własnym sumieniem. Ktoś też wyciął fragment mojej wypowiedzi i latała ona po sieci, siejąc nieprawdę na temat tego, co naprawdę powiedziałem. Głosowanie w zgodzie z własnym sumieniem, w moim rozumieniu, i tutaj już to prostuję, w moim rozumieniu spraw, z czym można się rzecz jasna nie zgadzać, zawsze musi mieć ten bezpiecznik w postaci sprawy narodowej, która jest najwyższym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji. Nie nasze dobre samopoczucie, nasz honor, nasze nazwisko, ale decyzja, która przybliży wielkość Rzeczpospolitej. Oto przykład dotyczący sytuacji, którą mamy właśnie w drugiej turze. Trzaskowski nie jest moim kandydatem. Nawrockiemu nie ufam, bo PiS pokazał, na co go stać. Decyzja? Nie idę na wybory. Olać ich wszystkich. Ktoś tak może pomyśleć. Okej, to twoja decyzja, ale proszę podejmij ją świadomie. Jeżeli nie masz świadomości, nie możesz podjąć dobrej decyzji. Bo to losowanie po prostu. Nic innego jak losowanie, chybił, trafił. Bo uwaga, dla niektórych to może być wielkie zaskoczenie. Każdy obywatel posiadający prawo wyborcze, bez względu na to, czy głosuje, czy nie głosuje, to i tak zawsze głosuje. Zdziwieni? A ci, którzy idą oddać głosy, głosują za pomocą kart wyborczych, tak? Na konkretnego kandydata. A ci, którzy nie idą do urn wyborczych, głosują przez zaniżanie frekwencji. Bo przecież karty dla nich są przygotowane. Frekwencja 100%? Spadamy do liczby osób głosujących, zostaje nam te 54 czy więcej. Głosujesz za pomocą obniżania frekwencji, która jest jedną ze składowych wyborów. Wybory zaś to algorytm matematyczny. Liczy się w nich oddany głos oraz procentowy udział głosujących, czyli frekwencja. Nie idziesz, bo mówisz, że nie głosujesz, a i tak głosujesz. Rozumiesz? Więc w naszym systemie wyborczym każdy głosuje. I później mamy efekty. O nich też wspominałem w programie ze stycznia tego roku. W tym wszystkim, co tutaj powiedziałem, zawiera się ogólna odpowiedź wskazująca na przyczyny, dla których realna polska prawica od lat nie osiągnęła swojego celu, czyli nie sięgnęła po władzę. Nigdy nie miała realnego wpływu na budowanie państwa, bo nawet dzisiaj marszałek Bosak nie ma takiego wpływu. Nie mogła wziąć politycznej odpowiedzialności za naród, przez co nie była w stanie wyszkolić odpowiednich kadr umiejących się poruszać w świecie administracji państwa. W końcu nie była w stanie zbudować jednego frontu politycznego, w którym znalazłoby się miejsce dla całej palety prawicowych barw, a nawet i pewnych prawicowych odchyleń. Ktoś powie, że było LPR. Tak, oczywiście była Liga Polskich Rodzin, znam bardzo dobrze, współtworzyłem. Ale ci ludzie nie potrafili w żaden sposób zarządzać państwem. Mieli kilka ministerstw, ale zero pomysłu. Nic. Nie mieli doświadczenia, wiedzy, umiejętności i kompetencji. No i jeszcze PiS ich podgryzał. No i dlatego Roman Giertych tak bardzo dzisiaj na Kaczyńskim się mści. A A Kaczyński, tracąc kontakt z rzeczywistością, mści się na Polsce. Chociażby to, jak ostatnio zaatakował Grzegorza Brauna. To bardzo wyraźnie pokazuje, że to są jego ostatnie lata w polityce, bo tam po prostu, proszę wybaczyć, ale jednak niewiele już styka. Przynajmniej mówię tutaj o polityce rozumnej. Cóż takiego się wydarzyło? Oto po pierwszej turze zapytany o chęć przekonania do nawrockiego elektoratu Korony Polskiej, Konfederacji Korony Polskiej, powiedział, że nie traktuje Brauna jako poważnego polityka i w ogóle go tam w zasadzie wyśmiał. I to zachowanie świadczy o tym, że tam już się po prostu nie klei. Nie tylko chodzi o butę i arogancję coraz bardziej zmęczonego Kaczyńskiego, ale to działanie pokazuje, że jest ono wybitnie szkodliwe dla samego Nawrockiego. A dlaczego? No Nawrocki walczy dziś o każdy głos, również ten głos z elektoratu Brauna. No prędzej na Nawrockiego zagłosuje ktoś od Brauna niż na Trzaskowskiego, prawda? Na Grzegorza Brauna zagłosowało 1,242,892 osoby. Tylu było tam wyborców, co stanowi 6,3%, dobrze pamiętam, tak? Chodzi o udział w całym rozdaniu. Druga tura przy tak niewielkiej różnicy pomiędzy Trzaskowskim a Nawrockim może iść po prostu na żyletki. Jeden lub drugi kandydat może przegrać o włos albo wygrać o włos przez brakujące kilka tysięcy, a być może nawet kilkaset głosów. No przyznacie chyba, że trzeba być wybitnym debilem, a nie jak mawiają, co po niektórzy o tym człowieku, strategiem, aby zrażać do siebie elektorat, który jest tak potrzebny Nawrockiemu jak dzisiaj tlen. Inna sprawa, że to nie Braun, ale ten właśnie nienawistny i małostkowy partacz odpowiada za 200 tysięcy nadmiarowych zgonów w kraju, bo to on rządził i to on zamknął kraj na cztery spusty, to on rozdał całe uzbrojenie Ukrainie i to on walczył z polskim rolnictwem podczas piątki dla zwierząt, będąc na tym punkcie zafiksowany i wskazując kierunki niszczenia polskiego rolnictwa. Więc jeżeli ktoś już jest niepoważny, to nie Grzegorz Braun, ale raczej Jarosław Kaczyński. Zresztą większość normalnych Polaków ma dosyć tego człowieka. Tak samo jak Tuska. Nie da się tego słuchać. Młody, dynamiczny człowiek, który rozwija swoją karierę w Rzeczpospolitej, nie może na tych ludzi patrzeć. Którzy nic nie osiągnęli poza tą polityką. Często bardzo marną, żeby to jeszcze były jakieś fajerwerki. Ale niestety, uwaga, nie są. Oczywiście Braunowi w zetknięciu z prezesem Prawa i Sprawiedliwości brakuje doświadczenia i politycznego, i parlamentarnego. Ale powiem wam, że co do zmysłu politycznego i samej inteligencji, to bym na miejscu Jarosława Kaczyńskiego słów na wiatr specjalnie nie rzucał. Bo tu mogłoby się okazać, że ktoś inny stoi niżej w tej hierarchii. Za chwilę na odchodne i garść obiecanych informacji. Tymczasem dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność. Wszystko, co robimy w ramach naszego projektu, powstaje dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, no ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Bajkofi lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. Za każde dziękuję. Zapraszamy na miskoczuwaj.pl, gdzie znajdą Państwo nasze najnowsze, piękne wydanie powieści Dziedzictwo Romana Dmowskiego. Okładka książki jest zrobiona z materiału soft touch, z dwiema zakładkami dodającymi elegancji. Dodatkowo każdy egzemplarz został udekorowany wykonaną z wosku lakowego pieczęcią. Ręczne wykonanie przeze mnie i przez Monikę sprawia, że nie ma dwóch takich samych pieczęci. Typografia druku została wykonana za pomocą czcionki z roku 1931, czyli z czasu, gdy Dziedzictwo wydano po raz pierwszy. W sklepie znajdziecie również portrety Romana Dmowskiego w formie A4 i eleganckie, solidne i trwałe magnesy o charakterze patriotycznym i katolickim na lodówkę. Są one pokryte akrylową powłoką, która dodaje jeszcze większego animuszu. Każdy magnes jest pakowany w osobną folijkę, zabezpieczającą przed zniszczeniem w czasie wysyłki. miskoczuwaj.pl. Zapraszam do odwiedzin i zakupów w sklepie. Na stronie miskoczuwaj.pl po wielkich bojach udało się uruchomić nasz sklepik. Wczoraj padł serwer. Było 1500 odwiedzin, na co nie byliśmy przygotowani jednocześnie. Także dzięki, że zajrzeliście na prośbę, którą zgłosiłem po opublikowaniu wczorajszego słuchowiska. Znajdziecie w tym sklepiku przepiękne wydanie powieści Dziedzictwo Romana Dmowskiego i kilka ciekawych gadżetów. Przesyłki są też od samego rana pakowane przez Monikę i na bieżąco wysyłane, także spokojnie, będą u Was lada moment. Na tej samej stronie, czyli miskoczuwaj.pl, w zakładce newsletter, można zapisać się do listy korespondencyjnej, dzięki czemu będziecie dostawali powiadomienia o zbliżających się aktywnościach Czuwaja, zarówno w internecie, jak i poza nim. No właśnie, poza. Bo są szkolenia z sytuacji kryzysowych, które organizuje. Szkolenia, które będziemy mieli okazję dla Państwa przeprowadzić w całej Polsce, oczywiście nie w wielu miejscach, ale w tych wyznaczonych, gdzie będzie nam łatwiej dojechać, są dla wszystkich. Są one nieodpłatne. Co nie oznacza, że nie będzie można nas wesprzeć, żeby zwróciły się chociażby koszty. Czyli jak to mawiamy w Polsce, jest płatne, ale co łaska, w formie darowizny. Te szkolenia mają za zadanie zaznajomić Was z zagrożeniami, tymi potencjalnymi i już występującymi. Naszym zadaniem jest nie tylko wzmocnienie Państwa czujności, uczulenie na pewne nieprzyjemne rzeczy, a czasem i dramatyczne scenariusze będące elementem funkcjonowania świata, w którym żyjemy, ale przede wszystkim podjęcie próby mentalnej zmiany podejścia do tego, gdzie i jak przyszło nam żyć. Świat, który znaliśmy, właśnie dobiegł końca. Więc nasza propozycja polega na zrozumieniu tego, z czym mamy do czynienia i podjęciu próby ograniczenia ryzyka. Podczas kursu będą mieli Państwo okazję zapoznać się z różnymi rodzajami zagrożeń, pozyskać wiedzę merytoryczną, ale także praktyczną, prowadzoną w formie ćwiczeń. Nasze szkolenie nie jest związane z jakimś przetrwalnictwem, sztuką przetrwania czy specjalnej samoobrony, ale z budowaniem skutecznych nawyków i zakodowaniu zasad, które mogą uratować nam życie w sytuacjach ekstremalnych. Podczas tych szkoleń będziemy prezentowali Wam i też prowadzili ćwiczenia na strzelnicy laserowej polskiego systemu Smart Target. Każdy z Was będzie mógł sobie postrzelać do takiego specjalnego systemu. Moduł pierwszy tego szkolenia, czyli współczesne zagrożenia przeciwko bezpieczeństwu publicznemu oraz infrastrukturze cywilnej i publicznej, to moduł merytoryczny, podczas którego uczestnicy będą mogli zapoznać się z elementami przepływu informacji medialnych na temat występowania zagrożeń i działań przestępczych, a tutaj mamy duży bałagan w państwie, z analizą ryzyka związanego z odradzaniem się przestępczości zorganizowanej i jej wpływu na bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo każdego z nas, z przenikaniem technik wojskowych do działalności przestępczej poza wojskiem i prowadzonymi działaniami zbrojnymi, próbami destabilizacji instytucji państwowych, samorządowych oraz infrastruktury krytycznej w kontekście dywersji i sabotażu wrogich państw, analizie potencjalnych zagrożeń mogących wystąpić po zakończeniu wojny na wschodzie i ich implementacji na terenie naszego kraju. O tym politycy głośno nie mówią, ale na szkoleniach powiemy Wam dokładnie tak, jak jest, bez żadnej politycznej poprawności. Suche fakty i statystyki. Stworzymy również portret psychologiczny sprawców, od osoby agresywnej po masowego zabójcę. Moduł drugi i jego część pierwsza, część A, czyli analiza i opis ryzyka wystąpienia aktów terroru, w tym działania masowego zabójcy na terenie instytucji publicznych, urzędów oraz w przestrzeni publicznej. Jest to moduł merytoryczny wraz z elementami ćwiczeniowymi oraz pokazowymi. Masowy zabójca, o nim sobie porozmawiamy. Przedstawimy jego model psychologiczny. Opis na podstawie realnych zdarzeń, które miały miejsce w Europie i co ciekawe, mogły się zdarzyć w Polsce. Były takie zdarzenia planowane. Na szczęście udało się im zapobiec. Będzie też moduł drugi, część B. Materiały wybuchowe, niebezpieczna przesyłka, zgłoszenie telefoniczne, wzięcie zakładników. No i moduł trzeci, czyli bezpieczeństwo własne. Jest to moduł praktyczny złożony z elementów ćwiczeniowych, uczulających na bezpieczeństwo w życiu codziennym, również tym pozazawodowym, czyli zabezpieczenie rodziny i świadomość o różnorodności współczesnych zagrożeń, opatrywanie ran z wykorzystaniem opatrunków izraelskich, spokojnie, to tylko taka nazwa, jest to specjalny typ opatrunków fenomenalnych, bardzo dobrych i skutecznych oraz zasad używania opaski uciskowej lub, jak kto woli, stazy taktycznej. Udało nam się zrobić pierwszą listę miejsc, w których będziemy prowadzili nasze szkolenia. Najbliższe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, takich jak przestępczość pospolita i zorganizowana, akty terroryzmu, psychika sprawcy Umiejętności radzenia sobie podczas wystąpienia ataku masowego zabójcy odbędą się na Dolnym Śląsku 6 i 7 czerwca na terenie bazy lotniczej jednostki poszukiwawczo-ratowniczej Batyr w miejscowości Stanisławów 41, zaledwie pół godziny drogi od Legnicy w kierunku południowym. Zajęcia rozpoczną się o godzinie 16 w piątek 6 czerwca, w sobotę 7 czerwca zaczynamy o godzinie 10. W jednym z modułów podczas tego szkolenia wsparcia udzieli nam Mateusz Gawura z Budo Art Renshi, który zajmuje się szkoleniem z walki wręcz i Modern Combat Defense. Spotykamy się też pod Łodzią w sobotę 14 czerwca w miejscowości Tuszyn przy ulicy Źródlanej 29 w siedzibie tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Zasady udziału w szkoleniu i jego zakresie są identyczne jak w przypadku tego, które odbędzie się na terenie jednostki. Kolejne szkolenia planujemy w Warszawie, Radomiu, w Sulechowie, w którym się urodziłem, w województwie lubuskim nieopodal Zielonej Góry. No i o kolejnych terminach będziemy informowali na bieżąco. Oczywiście analizujemy maile, które od Was spływają i postaramy się uwzględnić wszystkie Wasze propozycje. A na odchodne. Co nas więc czeka po drugiej turze wyborów? No, takie scenariusze rozpiszemy sobie podczas naszego kolejnego spotkania. Natomiast warto jest też myśleć o bardziej odległej przyszłości. Uważam bowiem, że przy odpowiedniej dyscyplinie i rozwadze w kolejnym parlamencie możemy mieć bardzo silną prawicową reprezentację mającą realny wpływ na władzę w kraju. Żeby do tego doszło, konieczna jest po prostu mentalna pacyfikacja każdego, kto w kolejnych wyborach wyskoczy przed szereg i będzie próbował na własną rękę, czyli na piecha, powołując się na nasze wartości, budować nowe ośrodki polityczne, rozbijając rodzącą się właśnie spójność konserwatywnego elektoratu, zarówno po stronie Bosaka, jak i Brauna. Konserwatyści w Polsce naprawdę nie mogą narzekać na brak oferty programowej partii po naszej stronie. W skrócie, żadnych piechów i im podobnych wynalazków. Jeżeli chcemy pomyślnych rozwiązań politycznych w kraju, musimy przezwyciężyć też kilka własnych słabości. Pierwszą z nich jest rażąca wręcz naiwność i brak wiedzy, na czym polegają systemy wyborcze. No nie powinniśmy brać w czymś świadomie udziału, jeżeli nie wiemy, na czym to polega. No siadacie do jakiejś gry, nie znając jej reguł i zasad, jeszcze stawiacie na to pieniądze? No tutaj w puli jest Polska, jej przyszłość, przyszłość naszych dzieci, nas samych. Drugą jest pycha połączona z radykalnym partyjniactwem. Musimy umieć rozpoznawać szarlatanów, którzy uważają, że wiedzą, a niewiele wiedzą. To prawda, niestety. Trzecią jest nienawiść własna. Gdyby najbardziej zaangażowani konfederaci i najbardziej zaangażowani konfederaci Korony Polskiej skupili się na budowaniu swoich stronnictw, zamiast w waleniu publicznie się po łbach, bylibyśmy naprawdę bliżej celu. Tak się układa współczesna walka o elektorat, że miejsce w parlamencie będzie i dla zwolenników Brauna, i Bosaka, i Mentzena, że nie będą te elektoraty musiały się zagryzać, a dwie partie nie będą musiały o ten sam elektorat walczyć. Okno Overtona przesuwa się w zupełnie innym kierunku. Miejsce jest dla wszystkich, a gra idzie o Polskę, a nie o nasze ambicje. Zostawiam Was z muzyką wolności, czyli country. Po co ją puszczam? No bo oto słuchając tej muzyki, no niekoniecznie tej, ale w ogóle zostając jeszcze trochę na naszym kanale, oszukujemy algorytm YouTube'a, rozwijając czuwaja, a przy okazji przecież można też wymienić poglądy na czacie. Dziękuję za Wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy. I do zobaczenia nie tylko przed ekranami, ale również w Polsce, na szlaku szkoleniowym. Czuwaj! Another day, another $1.50. It makes me wonder if there's something missing. Daddy said good is dead if I didn't choose my road, but I'm alright. You don't need to worry. I know you want me to hurry up and get my education. I don't need a degree, I can work it.
me sturdy in the silver bullet I got a barstool career to fall back on. I don't need a degree, I can work it. I'm a study in the silver bullet. I got a barstool career to fall back on. To fall back on. Education. Yeah. Might not have a lot of money in my pockets, but I got buddies at the bar who keep me honest enough. I got a barstool career to fall back on. To fall back on. To fall back on.
Giving up on settling down, getting out of this small town. Hang a sign, this heart is closed. I'm gonna hit the open road. I'm giving up on settling down. I've been lived at the altar, been lived at the bar. Gave all I got to love, all I got was a broken heart. But I got my eyes on a new horizon, and I've learned my lesson. I'm giving up on settling down, getting out of this small town. Ain't sign this heart is closed, I'ma hit the open road. I'm giving up on settling down. Hit the open road, I'm giving up on settling down. this heart is closed, I'ma hit the open road. I'm giving up on settling back.